Katarzyna Bonda. Klatka dla niewinnych. Warszawskie wydawnictwo Muza S.A. Czyta Adam Bauman. Pour Jean-Pierre. A bientôt sur le chemin Lugaru. Miecz do natarcia jest szlachetny i szeroki. Miecz do obrony wydłuża się zwykle jak szpilka. Fryderyk Nietzsche, Wędrowiec i jego cień. Przełożył Konrad Drzewiecki. Prolog. Noc z 11 na 12 maja 2013. Mylili się. Jonasz wszystko słyszał i wszystko wiedział. Domyślił się, że będą się kłócić, nim zgasło światło, bo umiejętność sczytywania z twarzy prawdziwych emocji pozwalała mu przetrwać w tym domu, odkąd zaczął chodzić. Widział gniew w zmrużonych, szarych oczach matki i rozszerzone źrenice w czekoladowych tęczówkach ojca, które zwiastowały najwyższą czujność. Zauważył, jak tata się uśmiecha, kiedy zajrzał do pokoju. Mama wzdrygnęła się, jakby poraził ją prąd. Pocałowała Jonasza w czoło i wybiegła zabrać torebkę z sypialni. Wróciła rozdygotana. Ręce jej drżały. Zdawało się, że wysypie zawartość torby na łóżko. Chłopiec domyślił się, że ojciec znów coś jej zabrał. Co tym razem? Telefon? Portfel? Dokumenty? Dobranoc, skarbie. Pogładziła go po twarzy. Śpij słodko. Wtulił się w jej miękkie piersi i zmusił do uśmiechu, choć wiedział, że nie zaśnie w kanonadzie ich krzyków. Przymknął oczy, jakby chował się w bezpiecznej kryjówce. — Kocham cię — zapewniła mama drżącym głosem. Nic nie odpowiedział. Przez skórę czuł zapach jej strachu. Nie musiał na nią patrzeć. — I tata też cię kocha, pamiętaj o tym. To, co się dzieje między nami, ciebie nie dotyczy. To nie twoja wina. — Wiem — wymamrotał, choć wcale jej nie wierzył. Kłócili się wyłącznie o niego i pieniądze. Głównie o pieniądze, które mama wydała na niego, albo których nie mogła wydać, bo ojciec je zabrał. Czuł, że jest napięta i chce już iść. Walczyć o swoją rzecz z torebki. Ponieważ jednak sądzi, że on jest przerażony, nie odchodzi. Ale to raczej ona boi się tam wracać. Dobranoc. Udał, że ziewa i skłamał. Spać mi się chce. O dziwo zadziałało. Karaluchy pod poduchy, pomachała mu zza drzwi. Ten jej słodki, choć fałszywy uśmiech na zbolałej twarzy, sprzeczny z wyrazem oczu zagonionego zwierzęcia, zapamięta na zawsze. Całe jego życie robiła dobrą minę do złej gry, tłumacząc, że chce go chronić, a on wolałby, żeby przestała. Żeby oboje przestali. Miał dość ich wrzasków i wyzwisk. Tak samo jak tej straszliwej ciszy, która zapadała między nimi na długo, zwiastując niechybną burzę którejś nocy. Wiadomo było, że niebo w końcu pęknie i polecą błyskawice, a cel zawsze był ten sam. Tata był spokojny, ironiczny, mama wpadała w szał. Czasami kończyło się tłuczeniem talerzy, rozbijaniem sprzętów. Innym razem batalia rozgrywała się w milczeniu. Te głuche, tępe odgłosy były jeszcze gorsze. Zasypiał z przyciśniętymi do uszu rękoma lub poduszką na głowie, aż nie mógł oddychać z niepokoju. Rano, kiedy się budził, mama była mocno umalowana, a tata miał opatrunek lub szukał plastrów. Zdarzało się, że mama nie wstawała z łóżka, mówiąc, że jest chora. Wtedy do przedszkola wiózł go tata. A po południu były kotlety z kaszą kuskus. Jonasz wolał obiady mamy i jej zupę, ale z tatą było zabawniej. Tata lubił się wygłupiać, aż wszystkich brzuch bolał ze śmiechu. Nie chciał między nimi wybierać. Kogo kochasz bardziej, synku? Z kim chcesz mieszkać? Nie wiedział. Nie rozumiał, dlaczego ze sobą walczą. Robili to, odkąd pamiętał. Najpierw tylko w domu, nocami, potem przy nim i w dzień, a teraz wszędzie, przy dziadkach, na ulicy, nawet przy sąsiadkach. Tego wieczoru, kiedy mama wyszła ze swoją torebką, a tata dziwnie się uśmiechnął, Jonasz nie podejrzewał, że ta awantura będzie ostatnia. Wcale nie zapowiadała się na najstraszniejszą ze wszystkich. Zwinął się w kłębek na łóżku, naciągnął kołdrę na głowę i uzbroił się w cierpliwość. Nie wiedział już, czego się boi. Na pewno nie ciemności. Od dawna było mu wszystko jedno. Chciał tylko, żeby przestali hałasować. — Jezu, znów wysadziłeś korki! — usłyszał napastliwy głos mamy. — Myślisz, że nie wiem, że to twoja sprawka? Liczysz, że nie zadzwonię do twojej mamusi? Wypierdalaj do niej na Kinową! Co tutaj jeszcze robisz? Ojciec odparł coś cicho. Jonasz nie dosłyszał słów. Potem znów dobiegł go krzyk mamy okraszony szyderczym śmiechem, który zwiastował atak furii. — A co by było, gdybym uderzyła cię tym nożem? Powiedziałabym, że mnie zaatakowałeś. Zabiłabym cię! Jonasz chwycił poduszkę, zwinął ją w monstrualny precel i przyłożył do uszu. Na suficie fruwały zajączki. Zajął się ich liczeniem. Nie wiedział, kiedy zasnął. Obudził się gwałtownie, przerażony złowrogą ciszą, jak wartownik, który zaspał na swojej zmianie. Odrzucił kołdrę, wyszedł ze swojego pokoju i ruszył korytarzykiem do toalety. Zatrzymał się, bo w kuchni dostrzegł ojca. Stał przy zlewo zmywaku. Szorował coś za wzięcie. — Będziemy musieli radzić sobie sami, synu — rzekł i podał dziecku młotek. Obuch był zimny. Trzonek miejscami ociekał pianą z mydła. Jonasz posłusznie chwycił za ścierkę zawieszoną na uchwycie od piekarnika. Wytarł narzędzie, a potem schował je do szuflady, którą otworzył ojciec. — Mama śpi? — zapytał i pochylił głowę zaskoczony swoją nieoczekiwaną odwagą. Znał odpowiedź, ale tak bardzo pragnął kłamstwa. — Czasami ludzie odchodzą bez słowa i nikt nie wie dlaczego — odparł ojciec, chwytając koc. Przykrył czarny kształt ukryty za fotelami, które ustawiono oparciami do drzwi niczym front barykady. — Idę zapalić — dodał, wkładając kurtkę. Syn grzecznie skinął głową. Tata nie palił przy dzieciach. Nie pozwalał też mamie ani dziadkowi. — Kładź się spać. Kiedy Jonasz obejrzał się na fotele, ojciec chwycił go za ramiona. Ścisnął, aż zabolało. — Ostrzegałem cię. Przygotowywaliśmy się do tego dnia, pamiętasz? Ona była słaba. Jonasz się zgarbił. Czuł, że chce mu się siku, ale wstydził się powiedzieć. — Jestem z ciebie dumny — kontynuował ojciec. — Nie marzysz się jak baba. Poklepał syna po głowie i pchnął do małego pokoju. Jonasz czuł, że dłużej nie wytrzyma i popuści, więc biegiem wskoczył pod kołdrę. Z ulgą oddał mocz na łóżko. Leżenie w parującej, gorącej jamie sprawiało mu przyjemność za każdym razem, kiedy rodzice się kłócili. Ale potem robiło się zimno. Jonasz czuł swój smród i straszliwie się bał, że wszyscy się dowiedzą, jakim jest mazgajem. Mama nigdy go nie wydała. Zmieniała pościel, prała piżamę i kładła na materac czystą folię. Jak będzie teraz? Co zrobi ojciec, gdy odkryje, że jego syn zlał się w łóżko? Drzwi wejściowe trzasnęły. Zapadła cisza. Jonasz leżał jeszcze chwilę bez ruchu. Kiedy miał już pewność, że ojciec wyszedł, ruszył do barykady i sprawnie jak małpka wspiął się na fotele. Uchylił koc. Mama leżała na plecach. Oczy miała otwarte, usta lekko rozchylone, a na jej szyi leżał klucz. Nie ruszała się. Była zimna jak lalka. — Śpisz? — wyszeptał i nieoczekiwanie się rozpłakał, bo dotarło do niego, że już nigdy więcej jej nie usłyszy. Ojciec miał rację. Odeszła. Im dłużej płakał, tym bardziej się bał, że tata wróci i go skrzyczy, ale nie potrafił przestać. Był mięczakiem. Zawsze nim był. Wył z całych sił i zdawało mu się, że trwa to wieczność, ale nikogo to nie obchodziło. Tak samo jak nikt nie usłyszał maminego wołania o pomoc. Pomyślał, że jeśli się do niej przytuli, ożywi ją, lub umrze jak ona. W tej chwili niczego innego nie pragnął bardziej. Wkomponował się w zwłoki matki, nasunął koc na głowę i poczuł ulgę. Zasnął. Policjanci, którzy nad ranem przybyli na miejsce zdarzenia, sądzili początkowo, że chłopiec również nie żyje, bo twarz i piżamę miał w zakrzepłej krwi, a temperatura jego ciała spadła do 35 stopni. Z trudem go obudzili. Jonasz nie płakał. Nie wydał z siebie nawet jednego dźwięku. Ukrył się w ciszy, do której nikt poza nim samym nie miał dostępu. Poddawano go licznym badaniom, przesłuchiwały go różne konsylia. Eksperci orzekli, że wyparł traumatycznie wydarzenia z pamięci i zamilkł, ponieważ mówienie o tym byłoby zbyt trudne. Ale i oni się mylili. Jonasz nie zapomniał. Dzień pierwszy. 28 stycznia 2021. Czwartek. Kryminaliści na ogół bywają dość tępi i zdumiewająco do siebie podobni. Większość nie grzeszy inteligencją ani pomysłowością, a interesujący stają się dopiero dzięki swoim przestępstwom. Żaden nie wierzy, że zostanie złapany. Więzień, którego dziś badał Hubert Meyer, nie odbiegał od tych norm. Gdyby nie siedział w celi ze Sławomirem Sroką, podejrzanym do ostatniej sprawy, przy której Hubert pracował, i nie zgodził się na niego donosić, profiler nie poświęciłby mu nawet pół minuty uwagi. Obiecał jednak prokurator Rudy, że sprawy przypilnuje. Ale cały dzień był na nią wściekły, bo zostawiła go z tym klopsem samego. Za nic i nikomu nie przyznałby się, że przyjechał do Warszawy tylko ze względu na nią. Kiedy zadzwoniła, liczył na zaproszenie na obiad albo chociaż kawę. Tymczasem prokuratorka nie stawiła się w zakładzie ani nie odebrała żadnego z jego telefonów. Meyer z ulgą opuszczał areszt i wydostał się na Makowiecką. Włączył telefon, odsłuchał wiadomości. Rudy tłumaczyła absencję przedłużającą się naradą i zapraszała go na kolację. Wcześniej Warszawa zdawała mu się depresyjna, ale teraz, choć zapadał już zmierzch, śnieg czynił ją czystą i optymistyczną. Uśmiechnął się do siebie i ruszył do kiosku, by uzupełnić braki w paczce z papierosami. Jezdnia była pusta. Do przejścia trzeba było nadrobić z pół kilometra, więc Hubert, nie namyślając się, skrócił sobie drogę. Kiedy przebiegał w niedozwolonym miejscu, z bramy więzienia wychyliła się niebieska Skoda. Kierowca mógł go wyminąć bez trudu. Zamiast tego otrąbił go gniewnie. Zatrzymał się na środku jezdni. Hubert wiadomym palcem przekazał mu międzynarodowe pozdrowienie gniewnych i jak gdyby nigdy nic kontynuował swój przemarsz po fajki. Gość ze Skody miał jednak chęć na solówkę. Zostawił samochód i doskoczył do profilera wrzeszcząc: — Jak łazisz, dziadu? Hubert odwracał się powoli, gotów przywalić facetowi z główki, lecz młodzian nagle pochylił ramiona i odpuścił, jakby zeszło z niego powietrze. To całkiem zbiło psychologa z pantałyku. — Inspektorze, sorry, nie poznałem. Meyer zmarszczył brwi i na wszelki wypadek wydmuchał nadmiar mocy ustami. Dopiero wtedy się odezwał. — Masz wóz na środkowym pasie, synu. I drzwi otwarte od strony kierowcy. Okularnik karnie ruszył po swój samochód. Wjechał nim na chodnik. W tym czasie Hubert zdążył wypalić półtora papierosa. Liczył, że furiat odjedzie, a on znów będzie mógł ciąć jezdnię na skuśkę, bo zaparkował dopiero na grejpfrutowej. Niestety tamten znów do niego podszedł. Tym razem z uniżonym wyrazem twarzy i chętny do rozmowy. — Przestraszyłem ci kobietę. Meyer niechętnie skierował się do przejścia. — Przeproś ją od dziada. — To moja matka — burknął w odpowiedzi tamten. — Nie pamiętasz mnie? Psycholog nie odwrócił się. Nie podobało mu się, że gość, którego nie zna, zwraca się do niego per ty. — Chodziłem na twoje zajęcia na SWPS-ie. Kacper Dragan — przedstawił się. Hubert pragnął pozbyć się natręta, ale okularnik go wyprzedził i zaszedł mu drogę. — Poważnie mnie nie pamiętasz? Dostałem u ciebie 5 z zaliczenia.
— Kryminalistyka czy profilowanie?
— Resocjalizacja.
— To były tylko 3 wykłady — przypomniał sobie Hubert. — Napisali, że gościnne, ale tak naprawdę to było zastępstwo. Rektor zachorował, a ja byłem akurat w stolicy. Nie pamiętam cię, przykro mi.
— Za to ja pamiętam każde słowo — zapewnił Dragan. — Do dziś niektóre złote myśli dźwięczą mi w uszach.
Hubert nie wiedział, śmiać się czy przyłożyć mu za kpinę. A może jednak podziękować? — Fajnie, że złote myśli się podobały — odezwał się po namyśle. — Bo dostałbym w pierdol za łażenie pojezdni.
Dragan pochylił głowę. Kiedy ją podniósł, twarz wykrzywiał mu nieprzyjemny grymas. Hubertowi aż ciary przeszły po plecach.
— Piliśmy razem w harendzie
— stwierdził z wyrzutem były student. — Też ci umknęło?
— Nawet nie wiem, gdzie to jest.
Przyspieszył. Był zdecydowany iść choćby kilometr, byle oddalić się od tego męczy duszy.
— Taksówkarz wiedział. Po twoim wystąpieniu poszliśmy całą grupą na wódkę. Czuliśmy się wyróżnieni. Na pozostałe zajęcia nikt nie dotarł. Dałeś się namówić, chociaż podobno nie praktykujesz zacieśniania więzi ze studentami.
— Nie praktykuję — potwierdził Meyer i zacisnął pięść, ale nie wyjął jej z kieszeni.
— Pewnie też dlatego tak mało z tej imprezy pamiętam. Liczyłeś na coś więcej?
— Mówiłeś, że twarzy ofiar się nie zapomina, tak jak miejsc odnalezienia zwłok. Kiedyś w jakimś wywiadzie chwaliłeś się, że mógłbyś zrobić mroczny przewodnik.
Hubert zatrzymał się. Miał już dość tej chłosty. Nie lubił, gdy ktoś uważał go za własność, bo przeczytał jego książkę albo widział program, w którym wziął udział. Od dawna starał się nie pokazywać w mediach i nie zgadzał się komentować aktualnych wydarzeń. Skąd ten gość wiedział, że tutaj dzisiaj będę? Myślał gorączkowo.
Gdzie pochowano twoich bliskich? Strzał okazał się celny. Dragan zawiesił się na dłuższą chwilę.
Nie pochowano. Siostry nie znaleziono do dziś. Uczennice szkoły pielęgniarskiej. Moja matka wciąż czeka, aż ujawnisz miejsce ukrycia zwłok. Obiecałeś nam to.
Zapadła cisza.
Nie pamiętam cię, powtórzył Hubert. Musiałeś się bardzo zmienić.
Dorosłem. Kiedy byłeś u nas, miałem 17 lat. Długo uważałem cię za guru. Właściwie od zawsze.
Duży błąd.
Hubert z doświadczenia wiedział, że zachwyt psychofana przeistacza się w nienawiść, gdy ów orientuje się, że nie był wybrańcem. A kilka ciepłych słów idola to uprzejmości kierowane do wielu. W swojej karierze nieraz doświadczył gniewu zranionego wielbiciela. Był na to tylko jeden sposób — przemilczeć. Tymczasem zdawało się, że lista pretensji toksycznego studenta nie ma końca. Meyera aż skręcało z irytacji i najchętniej odwróciłby się na pięcie i odszedł bez słowa. Po drugiej stronie ulicy dostrzegł jednak parkującą werkę. Stanęła na zakazie i ruszyła wprost do bram więzienia. Nawet gdyby Hubert za nią pobiegł, nie dogoni jej. Wejdzie do środka, powiedzą jej, że już skończył czynności i dopiero wtedy Rudy zadzwoni albo zacznie się rozglądać. Hubertowi byłoby nie na rękę rozminąć się dziś z werką. Stał więc w miejscu i słuchał perory Dragana. Wybrałem sobie zawód, który każdego dnia będzie mi przypominał, że ten sukin syn uniknął odpowiedzialności, wskazał bramę zakładu. On w końcu tutaj trafi. Tacy jak on nie przestają, a wtedy ja się dowiem. Pożałuję, że się urodził.
W którym oddziale pracujesz?
Siedzę w centralnym zarządzie. Nadzoruję warunkowych. Dziś byłem na cotygodniowym audycie.
To czysty przypadek, że się spotkaliśmy — zapewnił skwapliwie. Zbyt skwapliwie. Hubert przyjrzał się mężczyźnie dokładniej. Było doprawdy imponujące, że w tak krótkim czasie udało mu się zdobyć stanowisko w centrali. — Ile masz lat?
— 34. Wiem, że nie wyglądam. Niezły paradoks, bo duchowo oceniam się na 63.
Wiem coś o tym. Profiler uśmiechnął się, a Dragan pierwszy raz odwzajemnił się tym samym. Ciało wolniej się starzeje, pozostając w pozycji uciekaj albo walcz. Ale to złudzenie. Dusza ma dosyć. Mimo to gratulacje. W twoim wieku wciąż byłem wychowawcą i nikt nie dawał za mnie 5 groszy.
Meyer liczył, że komplement wystarczy, by utrzymać funkcjonariusza na dystans.
— Twoja mama się niecierpliwi
— dodał i zaczął odchodzić.
— Hubert!
Dragan szarpnął profilera, ale natychmiast zabrał rękę i włożył ją do kieszeni, bo Meyer zmierzył go zimnym spojrzeniem. Wpatrywali się chwilę w gęstniejący śnieg. Obaj wiedzieli, że dopiero teraz cienka czerwona linia została przekroczona.
Zrobiło się świątecznie,
zauważył Dragan, jak gdyby nic nie zaszło. Okulary miał zaparowane, nie było szans, by cokolwiek przez nie widział.
Szkoda, że Boże Narodzenie już było.
Meyer nie zamierzał zgadzać się na łagodzenie atmosfery konwersacjami o pogodzie, lecz był pewien, że nazwisko tego studenta wryje mu się teraz w pamięć.
To był jeden z ostatnich razów, kiedy obiecałem coś pokrzywdzonym.
Wychrypiał, nie kryjąc wrogości.
Byłem niewiele od ciebie starszy. Czułem się rewolucjonistą w swoim fachu, ale tak naprawdę zżerała mnie pycha. Sądziłem, że mogę coś więcej niż zwykły detektyw, że analiza śladów behawioralnych i umiejętności analityczne mnie do tego upoważniają.
Myliłeś się?
Nie chodzi o profilowanie, bo w dedukcje i narzędzia psychologiczne wierzę bardziej niż kiedyś. Zawahał się.
Dziś wiem, co mnie ogranicza.
Struktury. Musisz działać w nich w śledztwie. Etyka zawodowa, prawo oraz dowody. By posadzić kogoś za kratki, trzeba dostarczyć sądowi twardych danych. A zgromadzić je należy metodą tradycyjną lub niekonwencjonalną. To od ciebie zależy, jak je zdobędziesz. Dla sądu nie ma to znaczenia. Muszą być niepodważalne i pozwalać na wydanie orzeczenia, zaznaczył.
Hipotezy i domysły się nie liczą.
Dlatego czasem jest mi z moją wiedzą o sprawach nie mniej ciężko niż tobie z twoją.
Dragan chłonął nabożnie słowa Meyera. Twarz mu stopniowo łagodniała, jakby doznawał wielkiej ulgi, że krnąbrny mentor zdecydował się wreszcie spełnić jego oczekiwania.
Higiena pracy to podstawa, podkreślił profiler, a choć wiedział, że to się Draganowi nie spodoba, dorzucił: pogodziłem się z tym, że mogę tylko tyle, ile każdy wnikliwy policjant. Ani mniej, ani więcej. Nie czynię cudów.
Koniec atencji. Na facjatę funkcjonariusza znów wpływała lodowa maska.
Nie oczekiwałem cudu.
Czyżby?
Wystarczyłaby prawda. Byleby była twoja, prychnął Hubert. Ustaliłem faktyczny stan rzeczy, lecz on ci nie pasował.
I jak się przedstawiał, bo nie załapałem?
Nie wiem, czy twoja siostra została zamordowana, czy to był wypadek, odparł Hubert. Nie potrafiłem znaleźć odpowiedzi. W dochodzeniu nie chodzi o zgadywanki ani ciekawe rozwiązania. To nie książka Agaty Christie. Bardzo mi przykro, ale to jest właśnie moja prawda. Ty chciałeś, żebym skłamał, zwodził cię nadzieją. A ja do dziś nie wiem, co stało się z Anetą. Powtórzył.
Ciebie nie pamiętałem, ale twarz i nazwisko twojej siostry wręcz przeciwnie. Uczennica szkoły pielęgniarskiej z Sękocina.
Dragan pokiwał głową.
Pamiętam nie tylko twoją siostrę, także ból i gniew w oczach twojej matki. Śnią mi się czasem obie, razem ze szwadronem innych zaginionych i ich bliskich, którzy na nich czekają. Dla ciebie one są wyjątkowe, dla mnie też, inaczej nie robiłbym w tej branży, ale oprócz nich jest wielu, wielu innych i wyobraź sobie, że pamiętam każdą z tych twarzy. Twoja mama założyła Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw imienia córki. Wspaniała inicjatywa. Pomaga innym, lecz przede wszystkim sobie. Nie ma straszniejszej dla rodzica traumy, niż gdy nie wie, gdzie znajduje się grób jego dziecka i nie może go odprowadzić. Mama już nie prowadzi z popu, przerwał Hubertowi Dragan. Głos miał wyższy, mniej konfrontacyjny. Jakiś luj się na nas zawziął. Przez rok pisał donosy i skarbówka przypięła się nam do pitów. Tak nas przewałkowali, że mama zmuszona była zamknąć działalność. Bardzo to przeżyła, bo wspieranie innych, którzy też stracili kogoś bliskiego, dawało jej siłę. A co tobie daje siłę? Dragan nie zastanawiał się nawet sekundy. Myśl o odwecie. Hubert pomyślał o jego zachowaniu na ulicy, o narastającej jak tornado wściekłości, którą gotów był wyładować na kimkolwiek, byle natychmiast. Dziś trafiło na faceta, który nieprzepisowo przebiegał jezdnię. Innym razem starczy krzywe spojrzenie lub luźna uwaga. A może znów ta nieprzyjemna myśl o nieprzypadkowości spotkania chciał dowalić akurat jemu? Wiedział, że Meyer tu będzie? Czaił się na niego? Jak go zraniłem, upokorzyłem? Czym mogłem zaleźć mu za skórę? Nie. To zbyt abstrakcyjne, ponosi mnie fantazja. Z trudem przeganiał te myśli. Może i się zmieniłeś, dorosłeś, rzekł, ale nie wyglądasz mi na mściciela. A na kogo? Na ofiarę. Dragan prychnął z pogardą. Na dodatek uzależnioną od nienawiści, dodał psycholog. Byłeś na moich zajęciach, więc wiesz, że szukając zemsty, niszczysz przede wszystkim siebie. Brednie! Abecadło wiktymologii. Profiler wzruszył ramionami. Od lat tkwisz w trójkącie Karpmana. Masz się za ratownika, chciałbyś być oprawcą, a jesteś tylko zalęknioną ofiarą. Potrzebujesz wrogów, by przetrwać, inaczej byś się rozsypał. Walka daje ci złudzenie życia. Szukasz konfrontacji, bo w przeciwieństwie do matki nie przeżyłeś żałoby. Polecam terapię. Pilnie. Chętnie, inspektorze Meyer. Dragan znów wchodził w agresywne rejestry, aż Hubertowi cierpła skóra. Jeśli ty dotrzymasz słowa i znajdziesz ciało Anety. Nazwisko zabójcy znasz. Wszyscy w Sękocinie je znają. Meyer nabrał powietrza, wypuścił je. Nie miał ochoty edukować dorosłego draba, ale pamiętał jego matkę. To była dobra kobieta. Nie zasługiwała na ból, jaki zafundował jej los. Musiała mieć wiele nieprzyjemności z takim synem. To Kacper, a nie strata córki, przysparzał jej obecnie najwięcej cierpienia. Tego Hubert był pewien. Na głos jednak powiedział coś innego. Nie masz pewności, że ta osoba jest sprawcą. To ty nie znalazłeś dowodów, zaprotestował Dragan. Ja pewność mam od lat. Czasami trzeba odpuścić. Nie mówię, że zapomnieć, ale działać metodycznie, umieć czekać. Prawda ujawni się z czasem sama. Więc działaj, ujawniaj! Mówiłeś, że jeśli zajdą nowe okoliczności, pojawią się świadkowie lub poszlaki, śledztwo można wznowić. Hubert wyjął papierosy. Przesunął paczkę w kierunku Dragana, lecz on podziękował. Potwierdzam, co mówiłem, oświadczył spokojnie profiler i wydmuchał dym nosem. Jest na to 30 lat. Zostało tylko 13, wszedł mu w słowo Dragan. Więc... Jeśli się pojawią, daj znać. Na razie mam wrażenie, że gadam z furiatem.
Funkcjonariusz nie odpowiedział.
Nie możesz kontrolować gniewu.
Hubert czuł się jak dziadek pouczający wnuka, którego temat wcale nie interesuje.
Ale musiał dokończyć. Co Dragan z tym zrobi? Jego rzecz. Gniew zawsze kontroluje ciebie. I nie mów mi, że gdyby tylko nadarzyła ci się okazja, to nie skierowałbyś giwery w stronę donosiciela ze skarbówki, bo skończymy tę jałową gadkę.
Aż tak mnie nie pojebało!
Zaśmiał się teatralnie Dragan, a potem zmrużył oczy i dodał, jakby ujawniał sekret.
On wrócił do kraju. Gra teraz przykładnego męża i ojca.
O kim mówisz?
O Iwonie Owczarku.
Funkcjonariusz zdziwił się. A ty o kim myślałeś? Rozmawiałem z nim 4 razy. Westchnął Hubert zniechęcony. Ostatnim razem rok po zatrzymaniu i dobrze o tym wiesz. Wyszedł z czystą kartą. Ludzie z waszej komendy nic na niego nie mieli. Żadnego punktu zaczepienia. Jest niewinny. Jeśli masz coś nowego, mów. Przekażę do sprawdzenia.
Dragan pochylił głowę. Hubert sądził, że funkcjonariusz głęboko się nad czymś zastanawia, ale on się śmiał. Sam mogę im to przekazać, młodszy inspektorze w stanie spoczynku. Nie potrzebuję twojej łaski. Dzięki mnie nad sprawą Anety pracuje obecnie 2 ekspertów. Chłopcy byli na szkoleniach specwydziału Archiwum X i przeszli kurs profilowania.
Jankowski i Lisek, wszedł mu w słowo Meyer. Sam prowadziłem ten kurs. Znam twoich kumpli. Za parę lat mogą być naprawdę świetni. Niestety żaden z nich nigdy nie pracował w policji. To zmyślni teoretycy. Zalecałbym uważność i nieco pokory.
Jakie masz prawo, żeby kogoś oceniać? Sądzisz, że jesteś najlepszy w kraju?
Nigdy tak nie twierdziłem, zaoponował Hubert. A twoi koledzy potrzebują praktyki i dobrze o tym wiedzą. Zdajesz sobie sprawę, jaką siłę sugestii posiada profil. Zwłaszcza Lisek jest bardzo pewny siebie. W robocie psychologa to duża przeszkoda.
Dragan uśmiechnął się drwiąco. Patrzysz czasem w lustro? Hubert zignorował przytyk. Czuł, że Dragan znów dąży do awantury, ale nie chciał dawać mu tej satysfakcji. Wiesz, Meyer, przez lata wierzyłem, że szukasz tropów, idziesz po śladach, jesteś niezależny.
Staram się, by tak było. Nie zawsze wychodzi.
Czasem sobie myślę, że moja siostra miała podwójnego pecha, zaczął filozoficznie Dragan. Bo zakochał się w niej psychopata, a kiedy zaginęła, jej sprawą zajął się początkujący psycholog z rozdętym ego, któremu zabrakło jaj, żeby zajrzeć pod dywan w gminnym komisariacie. To przecież oczywiste, że niewykrycie tej sprawy wiąże się z nazwiskiem tego, kto ją nadzorował. Hubert zacisnął szczękę, aż zazgrzytało. Draganowi udało się go wreszcie rozzłościć.
Sugerujesz, że komendant trzyma z zabójcą?
Nie sugeruję. Jestem tego pewien. Andrzej Mąka kręcił z jego matką, a Owczarkowi ojcował. To żadna tajemnica. Wszyscy w Sękocinie o tym wiedzą.
I ryzykowałby karierę, żeby zatuszować jedno zaginięcie?
Dragan wzruszył ramionami. Powiedziałem ci, że dla tego gliniarza Iwo nigdy nie był tylko dzieckiem sąsiadów. Nawet teraz się o niego troszczy. Przerwał.
Rozumiem, że znów powtarzasz to, co ludzie gadają.
O tym akurat boją się mówić, zaoponował Dragan. Sam to wydedukowałem.
Błyskotliwe,
mruknął Hubert, ale były student wcale się nie przejął drwiną. Przyznasz, że wyjaśniłoby to zagadkę, dlaczego nikt nigdy się nie przyjrzał, czy to było jedyne zaginięcie w miejscu pobytu doktora Owczarka? Odparł buńczucznie.
Masz na ten temat jakąś wyjątkową wiedzę?
Wiedziałem, że ten wątek cię zaciekawi.
Precyzyjniej byłoby to nazwać niezrozumieniem. Owczarek mieszkał w sąsiedniej wiosce, ale przez las do naszego domu miał ledwie kwadrans, zaczął Dragan. Nadal tam mieszka, bo jak ci powiedziałem, wrócił z zagranicy. Widać, w pandemii nie potrzebują już polskich lekarzy. Gra teraz przykładnego męża i ojca. Poluje z mąką. Ludzie mówią, że kiedy Owczarek pracował w Szkocji, żył z polską pielęgniarką. Rzecz w tym, że Ala nigdy nie wróciła z tej zagranicy.
Hubert milczał, nie skomentował.
Nie pracuje już w tym szpitalu, sprawdziłem, zapewnił z dumą Kacper. Paczki wracają z adresu, jaki podała. Nie odbiera telefonów, nie odpowiada na wiadomości z komunikatorów. Na Zoomie i Skype'ie od dawna nie jest aktywna. Ostatnią osobą, z którą ją widziano, był Iwo Owczarek. Wychodzili z hotelu, kiedy jeszcze były one czynne. To było w lipcu ubiegłego roku. Od tamtej pory nikt babki nie widział. Ale to mogą być tylko plotki.
Dragan machnął ręką, udając lekceważenie, lecz był z siebie wielce zadowolony, widząc zafrasowanie na twarzy Mejera.
Gdybyś przyjechał do naszego grajdołka i pogadał z ludźmi, może ktoś chlapnąłby coś więcej.
Plotki? Pomówienia?
Hubert wydał usta w grymasie pogardy.
To twoje nowe tropy? Z takimi danymi przychodzisz?
Ale Dragan nie dał się uciszyć. Przed wyjazdem Owczarek był zwykłym lekarzem rodzinnym. Dziś jest szychą naszego ZOZ-u. Ta pielęgniarka była żoną kierowcy lokalnego bonzy. Owczarek ściągnął ją do pracy w Edynburgu i osobiście zadbał o wszystkie pozwolenia. Ludzie gadają, że mieli romans jeszcze w Polsce.
Małżonek kobiety to potwierdza?
Dragan wzruszył ramionami.
Facet się rozpił i gdyby nie rodzina, skończyłby w przytułku. Poza mną nikt mu nie wierzy. On uważa, że kobieta nie wróciła do kraju, bo nie żyje.
Naoglądałeś się seriali.
Nie mam czasu na telewizję, burknął Dragan. W takich wioskach jak nasza rządzą leśniczy, komendant i ksiądz. Jesteśmy gminą przyklejoną do stolicy, więc doktor jest nawet ważniejszy niż gajowy.
Jestem pewien, że Owczarek pochował Anetę niedaleko swojego domu, w naszym lesie, a do kraju wrócił po zaginięciu tej drugiej pielęgniarki. Przypadek?
Jak się nazywała? Przerwał mu Mejer.
Ola, albo Ala, nie pamiętam nazwiska, bo używała panieńskiego.
Wykpił się Dragan, co nie wzbudziło zaufania Huberta.
Moja mama wie dokładnie. Jeśli chcesz, zaprowadzi cię do Krystiana Kotary. Zanim się stoczył, pomagał w stowarzyszeniu. Był z niego dobry kierowca. Woził ludzi do sądu i na protesty. Ma dużą furgonetkę oraz dwa dostawczaki. Kiedyś wynajmował też kampery. Dziś mieszka w szopie pod lasem, bez prądu i bieżącej wody. Wszystko przepił.
Dlaczego nie pojechał z żoną do tej Anglii?
Do Szkocji. Nie wiem.
Nie zapytałeś? Zostawił kobietę na emigracji na całe lata? Ile Ala pracowała z Owczarkiem?
10-12 lat, z przerwami. Nie byliśmy w Unii, gdy pojechała pierwszy raz.
Mają dzieci?
Dragan pokręcił głową.
A ty wierzysz, że Iwo Owczarek jest seryjnym mordercą? Miałby zabić twoją siostrę, a potem tę Alę. Dlaczego?
Gdybym to wiedział, sam rozwiązałbym sprawę, nie? Chociaż z moimi wychowankami z pudła przekopaliśmy las.
Zaliczyłem im prace resocjalizacyjne. Dużo się wtedy nasłuchałem o chowaniu ciał. Motywu nie ustala się na podstawie domysłów, przerwał mu Hubert.
Dragan aż się zapowietrzył, jakby psycholog zarzucił mu kłamstwo.
Próbował zgwałcić Anetę, a potem tego żałował. Łaził za nią całymi dniami. Przepraszał, prosił o wybaczenie. Chciał, żeby dochowała tajemnicy.
A ona powiedziała tobie, młodszemu bratu.
Hubert wciąż nie dowierzał.
Rozmawiałem z twoją matką. Nie potwierdziła gwałtu.
Bo do niego nie doszło, podniósł głos Dragan. Więc dlaczego bandankę Anety znalazłem w szopie Owczarków?
Wywinął się tylko dlatego, że był studentem medycyny i zgrywał inteligencika.
Tego było już dla Huberta za wiele. Na co sobie ten gówniarz pozwala?
Może i kiedyś przyjadę do Sękocina, oświadczył. Jeśli Owczarek będzie cokolwiek pamiętał, pogadam z nim
na okoliczność apaszki i szkockich pielęgniarek. Nie obiecuj sobie jednak zbyt wiele. Minęło 17 lat. Ale zrobię to pod jednym warunkiem. Jakim?
Jeśli ty powiesz mi to, czego nie chciałeś ujawnić wtedy, o odejściu twojego ojca.
Dragan wzdrygnął się.
Nie mam sekretów.
Wątpię.
Hubert zgasił papierosa.
Inaczej nie spotkałbym cię dziś w tym miejscu.
Dragan uśmiechnął się z wyższością. A może to po prostu znak?
Znak?
Hubert się skrzywił.
W sprawie znaków zapraszam do Lichenia.
Odwrócił się i już chciał spytać, co 17-letni Dragan robił nocą w szopie owczarka, bo z pewnością nie szukał rzeczy Anety, gdyż jej zaginięcie dostrzeżono dopiero następnego dnia, lecz nie zdążył. Zza pleców dobiegł go głos prokurator Rudy. — Kogo zapraszasz do Lichenia?
Dragan skłonił się Weronice jak uczniak, który chce jak najkorzystniej zaprezentować się przed seksowną belferką.
Gładko zmienił temat i przyjął irytująco uprzejmy ton. — Mówiłem właśnie inspektorowi, że przydałaby się nam opinia typologiczna.
— Wam?
— zdziwił się Hubert, lecz nie otrzymał odpowiedzi. — Cześć — cmoknęła Mejera w policzek. Z Draganem stuknęli się łokciami. — Znają się. — skonstatował Mejer. — I są w niezłych stosunkach. — Jeśli oczywiście wciśnie nas w swój grafik — kontynuował Dragan, wciąż nadymając się jak tokujący kogut. — Wiemy, że ma sporo roboty przy japie.
Hubert nie wierzył własnym uszom.
Przez głowę przeleciała mu dziwna myśl. Awantura na jezdni została wyreżyserowana? Po co? Czy Weronika ma z tym coś wspólnego? Nie potrafił odpowiedzieć na żadne z tych pytań, ale czuł się jak w zasadzce.
Młodszemu inspektorowi w stanie spoczynku to raz, a dwa. Skąd wiesz o japie?
Spojrzał pytająco, lecz funkcjonariusz udał, że nie widzi gromów w jego oczach. Hubert odwrócił się do Wery.
— Powiedziałaś mu?
Rudy go zignorowała.
— Chodzi o Piotra Englota?
— spytała Dragana.
— Kiedy musicie go wypuścić?
— Gdyby to ode mnie zależało, nie puszczałbym go wcale — odparł. — Niestety komisja wciąż obraduje i z tego co wiem, mają czas do piątku, do 16:00. Morderca jest przekonany, że w ten weekend będzie już w domu. Gdyby w tej nowej sprawie nie dostał zarzutów, wolelibyśmy skierować go na ponowne badania. Niestety adwokaci blokują sprawę.
Stary Derelieu nie żyje, więc obronę przejął jego wnuk. Jest jeszcze bardziej waleczny, chce się wykazać za wszelką cenę.
Dziadek byłby z niego dumny. Resztą zajmuje się tych trzech pozostałych. Szczerze? Dyrekcja więzienia ma dosyć pilnowania księciunia Englota. Żaden z nas nie chce kłaść za niego głowy.
— To nie kładźcie — prychnęła Vera.
— Dlatego moja góra skłania się ku wypisce. Kobieta wyjęła telefon i zaczęła w niego stukać.
— Co z chłopcem?
— spytała od niechcenia. Dragan zgarbił się i przygasł, jakby złapała go na czymś wstydliwym.
— Wiem, że masz kontakt z Jonaszem. Nie kłam.
Kontakt.
Nie wiem, czy to dobre określenie, jeśli wziąć pod uwagę jego zapaść,
zaczął z ociąganiem.
Jonasz toleruje moją mamę, czego nie można powiedzieć o dziadkach ojczystych. To nie ułatwia sprawy, bo formalnie jesteśmy obcy. Adwokaci powołują się na więzy krwi. Z tej samej przyczyny mąż zmarłej, pani Figas, ma marne szanse na zachowanie opieki nad Jonaszem. I nie chodzi bynajmniej o względy zdrowotne. Już prędzej mama dostanie pozwolenie na rodzicielstwo zastępcze. Rozważa w każdym razie złożenie takiego wniosku. Obiecała Stasi, że gdyby coś się stało, nie pozwoli Englotom przejąć kontroli nad chłopcem.
Jonasz to nie rzecz, ani terytorium do zajęcia.
My chcemy tylko pomóc.
Zaoponował Dragan i już szykował się do dłuższego wykładu, ale Weronika mu przerwała.
— Wiem, że twoja mama przyjaźniła się z ofiarą — odchrząknęła. — Z panią Figas. Pracowały razem w stowarzyszeniu. To prawda?
Dragan skinął głową.
Wszyscy w Sękocinie znają panią Figas. To dzielna kobieta.
Umilkł.
Była dzielna.
To, co się stało, jest dla nas wielkim ciosem. Musisz wiedzieć, że matki zamordowanych rozumieją się bez słów. Zresztą całe miasteczko przeżywa tę sprawę. Stanisława Figas zginęła w Warszawie. Przyjechała tylko na jeden dzień, właściwie na kilka godzin, bo adwokaci Englota naciskali na spotkanie. Jeśli ten morderca zostanie wypuszczony na wolność, dojdzie do zamieszek. Ksiądz w niedzielę uspokajał ludzi, ale nie wiem, na jak długo się to zda. Ludzie szykują się na czarny marsz. Komendant organizuje patrole społeczne.
Ten skorumpowany komendant?
Wtrącił się Hubert z ironicznym uśmieszkiem.
I ten proboszcz? Zapalony myśliwy?
Dragan obrzucił Majera oskarżycielskim spojrzeniem, jakby psycholog strzelił gafę, ujawniając ich wspólną tajemnicę. Mówił szybciej, z przesadnym zapałem, żeby prokuratorka nie zdołała mu przerwać.
Boją się zamieszek. W sieciach społecznościowych pojawiły się już plakaty. Wesprą nas kobiety i lokalna społeczność LGBT. Wszyscy wykluczeni jednoczą się z nami. Zamierzają iść alejami, zablokować dworzec, rotundę i zatrzymają się na Chocimskiej przed prokuraturą.
Przesadzasz. Rudy machnęła ręką. Już o tym mówiliśmy. Nie wstawię się za wami u ministra i nawet nie pytaj o ochronę dla Jonasza. Zdania nie zmieniłam. Ten chłopiec jest podejrzany. Nie spuszczamy go z oka. Ma szczęście, że trafił do prywatnego ośrodka zdrowia psychicznego zamiast do izby dziecka.
Nazywasz to szczęściem? Wzburzył się Dragan. Na jego oczach ojciec zamordował mu matkę, a teraz zepchnął z balkonu babcię, a ona była jedyną osobą, której chłopiec ufał. Jonasz stracił ostatnią ostoję bezpieczeństwa. Gdyby mógł mówić, z pewnością by się bronił.
Na razie to podejrzane w sprawie, powtórzyła twardo Weronika. Wiem, że się lubiliście i przykro mi, że miał wyjątkowo ciężkie dzieciństwo, ale naszym zadaniem jest chronić społeczeństwo. Nie masz pełnego obrazu, Kacper, i nie mogę ci powiedzieć nic więcej, ale zaufaj mi. To nie do końca wygląda tak, jak sądzicie. Uspokój swoich, bo nie chcemy dodatkowego zamieszania. W kraju i tak jest napięcie. A nikt z nas nie pochodzi z idealnego domu.
Urwała i nabrała haust powietrza, zanim dokończyła. Poza tym nie ma w tym kraju biegłego, który wykluczyłby, że Jonasz tego nie zrobił.
Owszem, jest, upierał się Dragan. I powinien być powołany do sprawy, wskazał Mejera.
Hubert przenosił spojrzenie z Weroniki na Dragana. Nie był w stanie wbić się w ich dyskurs i, szczerze mówiąc, niewiele rozumiał. Mówili o śledztwie, którego szczegółów nie znał, a oni, kłócąc się tak zapamiętale, nie ułatwiali mu sprawy. Był zaskoczony, że Dragan płynnie przeszedł od swoich obsesji do zabójstwa, o które podejrzany był zaprzyjaźniony z nim chłopiec. Wystarczyła zmiana interlokutora.
— Słuchajcie, strasznie pada! — odezwał się wreszcie, by zyskać na czasie.
Dragan i Rudy podnieśli głowy, a potem synchronicznie postawili kołnierze, bo zadymka się wzmogła. Nikt nie ruszył się z miejsca.
— Siądźmy gdzieś i pogadajmy — zaproponował łagodniej Dragan. — Załatwiłem też honorarium na typowanie behawioralne. Potrzebujemy tej ekspertyzy. Jeśli Meyer nie weźmie tego zlecenia, dadzą je temu Dubkowi, który promuje się w TVN-ie.
Wątpię, fuknęła Wera.
Z tego co wiem, Lisek nie zrobił ani jednego niekomercyjnego profilu. Nie jest też biegłym sądowym.
Za to dobrze opowiada o psychologii śledczej do śniadania, prychnął Dragan.
Hubert się zdziwił. Jeszcze przed chwilą Kacper bronił honoru Liska jak lew.
Czy to przypadkiem nie jest twój kolega? Włączył się. Przed chwilą go wychwalałeś.
Jest dobry do pracy w starych sprawach. Tutaj goni nas czas, odparował funkcjonariusz, zwracając się głównie do prokuratorki.
Co jest godne podziwu? Facet musi mieć łeb,
spróbował żartu Hubert, lecz poza nim nikt się nie roześmiał.
To dlatego zaczaiłeś się tutaj?
Weronika rzuciła Draganowi wezwanie. Musiałam powiadomić władze więzienia o przybyciu Huberta i któryś z twoich ludzi dał ci cynk? Boisz się, że Lisek wyda opinię korzystną dla ojca?
Funkcjonariusz nie okazał zawstydzenia. Przeciwnie, wypiął pierś. Zdawało się, że urósł kilka centymetrów. Choć niewiele to pomogło. Nawet Rudy była od niego wyższa.
Nie mogę do tego dopuścić, potwierdził stanowczo.
Wiem, że myślisz tak samo, choć nie możesz tego przyznać. Oficjalnie, podkreślił.
To, co ja myślę, nie ma znaczenia. Liczą się dowody potwierdzające, że Englot wypchnął Stasię Figas, a takowych nie ma.
Jest za to jeden i to mocny, który go oczyszcza.
Chodzi o filmik spreparowany przez sąsiada?
O Jonaszu nie możemy tego powiedzieć, upierała się prokuratorka.
To prawda, że nie znam akt, bronił swych pozycji Dragan. I nie chodzi mi o wgląd do nich ani nic takiego. Nie chcę mieszać.
Ale to robisz, Kacper, i mogłabym ci narobić gówna w papierach.
Wera wściekła się nie na żarty.
Ingerujesz w moje kompetencje. Domagasz się rzeczy, które są niedopuszczalne. Wiesz, że to, co zasugerowałeś, może być potraktowane jako łapówka?
Łapówka od ojczyzny?
To środki z budżetu reprezentacyjnego CZSW. Doskonale wiesz, że tą propozycją wrzucasz mnie i Huberta na cienki lód. Czaisz się tutaj jak szakal i pokazujesz nam zęby. Opanuj się, człowieku.
Dragan zrobił urażoną minę.
Chcę tylko pomóc. Komu?
Jonaszowi.
Więc się nie mieszaj.
Wsadzić dzieciaka do zakładu można w każdej chwili. Zniszczyć mu ponownie życie, bo ojciec raz już go zmiażdżył.
Żołądkował się dalej Dragan.
Znam tego chłopca. On nie jest zabójcą. Kochał swoją babcię jak matkę. To ona opiekowała się nim po śmierci Róży. Tylko z nią jedną rozmawiał.
Naprawdę robimy, co możemy. Daj nam szansę.
Westchnęła Wera i wyjęła z kieszeni dzwoniący telefon. Wyciszyła go, a potem zaczęła odczytywać wiadomości. Kiedy skończyła, dodała już spokojniej:
zgłoś się na przesłuchanie. Każda informacja się przyda.
Próbowałem. Nadkomisarz Olchowik zapisał mnie na następną środę. Do tego czasu Englot będzie już na wolności. Mojej mamy nie wezwano wcale. Siedziała kilka godzin przed dyżurką, żeby się dowiedzieć, że nie widzą związku. Nie była przecież naocznym świadkiem. Odesłali ją z kwitkiem.
Bo nie była świadkiem.
Ty też nie.
Chyba że stałeś na tym balkonie.
Wera przykrzywiła głowę i zbliżyła się do młodego funkcjonariusza. Schowała ręce do kieszeni, stanęła na szeroko rozstawionych nogach, jakby wyzywała go na pojedynek.
Mów teraz. Jeśli to coś warte, przyspieszę oba przesłuchania.
Mężczyzna się spłoszył. Hubert przyglądał mu się coraz bardziej zaniepokojony. Kiedy Dragan mówił o sprawach innych ludzi, wydawał się nie mniej szalony, niż kiedy domagał się sprawiedliwości w kwestii zaginięcia siostry.
Wiem tylko tyle, że Stasia nie chciała iść na spotkanie z zięciem. Nie wiem, czym szantażowali ich adwokaci Englota, ale dopiero Aram, jej mąż, przekonał ją, by się zgodziła. Poszła tylko dla Jonasza, żeby chłopak wreszcie zaznał spokoju. Jak przyszłość pokazała, Stasia miała podstawy, aby się bać.
Urwał.
Skąd to wiesz?
Włączył się do dyskusji Hubert.
Tamtego dnia obiecałem Aramowi, Stasi i mamie, że będę w odwodzie, przyznał nieoczekiwanie Dragan. I stanąłem w korku na Alei Krakowskiej. Nie dojechałem na czas, a ona wypadła. Nie potrafię sobie wybaczyć.
Weronika spojrzała na Dragana ze współczuciem. Po tym wyznaniu nawet Hubert poczuł cień zrozumienia dla furii młodego funkcjonariusza.
— Nie powinieneś się obwiniać — zaczęła łagodniej Rudy. — Nie masz gwarancji, że zdołałbyś zapobiec tragedii.
— A jeśli to był wypadek? — Może chciała skoczyć.
— To nie było samobójstwo — powtórzył kategorycznie Dragan.
— Stasia zrobiłaby wszystko, by ratować wnuka. Wiedziała, że jeśli jej zabraknie, Jonasz trafi pod opiekę dziadków ojczystych, których nienawidzi, albo do ojca. Sam nie wiem, co dla niego gorsze.
Mówiła o tym cały czas. To był najczarniejszy scenariusz, jaki całe lata brała pod uwagę. Rudy westchnęła ciężko. Może tak musiało się wydarzyć. Po prostu los tak chciał. Albo Bóg. Nie wierzę w takiego Boga. I po prostu wiem, że Englot ma z tym coś wspólnego. Ten filmik nie wypłynął przypadkowo. Po co? Vera zwróciła się do funkcjonariusza. Mężczyzna spojrzał na nią zaskoczony. Po co Englot miałby to robić? Powtórzyła. Co zyskiwałby, zabijając teściową tuż przed definitywnym opuszczeniem zakładu karnego? Nie znam nikogo, kto chciałby tam zostać. Nikogo! Wytłumacz mi, bo tego nie rozumiem. To strzelanie do własnej bramki. Spadek! Odparł bez wahania młody funkcjonariusz. Wszystkie pieniądze, które chłopiec dziedziczy, nieruchomości, akcje. Wiesz, że Aram ma raka. Sam często powtarza, że niewiele życia mu zostało, a swoich dzieci nie ma. Aram może spisać testament i w ten sposób zabezpieczyć chłopca. I tak zrobił! Zapalił się Kacper. Ale mieszkanie na Żelaznej, działka, łódka na Mazurach i polisy róży nie należą do niego. Zawiaduje tym pełnomocnik Jonasza, aż chłopiec osiągnie pełnoletność. Czyli osoba, która ma nad nim pieczę, dopóki nie skończy 18 lat. Ten majątek wart jest co najmniej 5 milionów, a Englot właśnie wychodzi z pierdla. Uważasz, że wzgardziłby taką górą forsy? Przez chwilę milczeli wszyscy troje. Pogadam z Olchowikiem. Niech wezwie cię jak najszybciej, obiecała wreszcie Rudy. Jeśli masz jakieś podejrzenia, informacje, musisz je ujawnić. Potrzebujemy rozpaczliwie czegoś, co pozwoliłoby nam chwycić nitkę, bo jak na razie, mimo wątpliwości, wychodzi mi umorzenie. Nie uratuje inaczej chłopca, jak sam słusznie zauważyłeś.
Więc chcesz to tak zostawić? Dragan był oburzony. Chcesz puścić Englota wolno?
Nic na niego nie mam. Chyba nie słuchałaś uważnie, ucięła temat. A potem spojrzała na Huberta, jakby nagle przypomniała sobie o jego istnieniu.
Chyba pierwszy raz w życiu mówię z człowiekiem, który awanturuje się, że nie został przesłuchany, a ty?
Przeciwnie, odparł. Z tym, że zwykle okazywali się sprawcami.
Weronika zachichotała, jakby usłyszała dobry żart. Dragan zaś udał głuchego.
To jak będzie z tym jedzeniem? Odezwał się, jak gdyby nigdy nic.
Możemy pojechać do nas, mama się ucieszy. Opowie wam o wszystkim, czego Olchowik nie chce słuchać.
Genialny plan, przyznała kąśliwie Vera. Tylko, że jestem już umówiona. Spojrzała na Mejera.
Ale was nie będę wstrzymywała. Idźcie, pogadajcie. Hubert, daj mi znać, czy w to wchodzisz. Znajdę finansowanie na twoją opinię. Nie potrzebujemy jałmużny CZSW.
Sądzisz, że jestem bezrobotny? Obruszył się Hubert.
Weronika znów odbierała wiadomości. Mówiła, wcale na niego nie patrząc.
Ze względu na twój przyjazd załatwiłam sobie dziś wolny wieczór, a sam widzisz, jak mi się tutaj dymi. Zabukowałam ci też robotę, nim ktoś wyższy ode mnie stanowiskiem przekieruje ją na Liska. Mało?
O bogini, prychnął Hubert. Jak miło, że spytałaś, czy jestem zainteresowany.
Weronika schowała komórkę i uśmiechnęła się do psychologa, jakby byli na randce.
Okej, więc pytam teraz. Nie chcesz? Nikt cię nie zmusi. Jesteś jedynym w tym kraju niezależnym profilerem poza służbą. Liska i dziesiątek teoretyków, głównie po twoich kursach, nie biorę pod uwagę, bo z nimi nie pracowałam. To ci zajmie 2 dni. W weekend będziesz już u siebie na Śląsku.
Chyba, że masz coś ciekawszego do roboty, zanim spotkamy się dziś wieczorem na winie.
Schlebiła mu w sprytny i uroczy sposób. Mimo to wciąż udawał, że się waha.
Ostatnim razem tak zorganizowałaś mi urlop, że ledwie zdążyłem do sądu, zażartował.
Uśmiechnęła się jeszcze szerzej.
Pozdrów Szerszenia i Domana. Podobało mi się u ciebie bardziej niż na Malediwach.
Warszawa jest teraz na Zanzibarze, — odciął się Meyer, a na jego twarz wypłynął wreszcie szelmowski uśmiech. — Więc zostaniesz do jutra? — ucieszyła się.
— Z Jonaszem naprawdę byś się przydał. Nikt nie wydobył z tego chłopca ani słowa. Zrobimy naradę u mnie przy kolacji. Tymczasem Dragan cię wprowadzi. — wymierzyła w kierunku młodego funkcjonariusza oskarżycielski palec. —